Podcast napędza właściciel brandu Divers oraz Divers Extreme Team, sportowej marki stworzonej z pasji do motoryzacji.
Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1.
Bartosz Budnik
i Bartosz Pokrzywiński. Moi drodzy, spotykamy się na tydzień przed wyścigiem, który może zmienić dużo, a może zmienić niedużo, czyli na tydzień przed Grand Prix Emilii Romani na torze Imola.
Jak powiedzieć coś, żeby nie powiedzieć nic.
Ale to wielowymiarowe, bo tak jest z tą rundą, Bartek. Najbliższy weekend wyścigowy.
Przed każdą rundą możesz tak powiedzieć. Runda, która może wszystko zmienić, a równie dobrze.
I słuchajcie, mówi to do mnie człowiek.
Zawsze trafisz. Tak
mówi
właśnie,
to do mnie człowiek, tak którego ulubionym odpowiedzią na moje trudne pytanie jest no i tak i nie.
Tak, ale ja umiem to uargumentować, a nie jak... No generalnie no, może by się wszystko zmienić, może się nie zmienić nic.
Ale mam rację i tego mi nie odbierzecie. Posłuchajcie, zanim przejdziemy do podcastu, dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, to w ogóle jest moja ulubiona koszulka, jaką mam z Diversa, bo ten materiał jest super. Serio, widziałeś to? Jest bardzo przyjemny w dotyku.
Niesamowite.
Bardzo polecam, to jest z kolekcji Athletics.
Ja mam Divers Extreme Team.
I serdecznie polecamy partnera tego podcastu. I druga rzecz, 30 maja w Boże Ciało, nie trzeba iść do kościoła, można też to połączyć, ale koniecznie trzeba się zainteresować imprezą Red Bulla we Wrocławiu. Jeżeli nie macie biletów i nie dacie
Red Bull ich... Speedway. Nie tak. Kupicie biletów już
jeżeli
teraz.
Jeżeli ich nie zdobędziecie, nie szkodzi. 4 godziny eventu przed tym głównym eventem czeka na was w okolicach tego stadionu.
Za zupełną darmochę zapraszam. Na błoniach tak. Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu.
I na pewno warto, my tam będziemy i zapraszamy tego
tak
typu imprezy.
Warto.
Nie, ale tego typu imprezy trzeba promować, tak jak mówiliśmy ostatnio, Bartek, no 5 lat minęło od werwy, kurde, i wreszcie usłyszymy znowu bolid Formuły 1 w Polsce, wiesz, 5 lat musimy czekać na bolid. Poza tymi tam prywatnymi przejazdami na tych torach wyścigowych.
Formula Drive można myśleć.
Tak, tak, coś takiego, to raz pierwszy od tego czasu to usłyszymy. Dobra, i przechodzimy do tych, których już nie usłyszymy. Bartku, powiedz mi, gdybyś zadał mi pytanie, to twoją uniwersalną odpowiedź na różne pytania jest...
Oczywiście.
Nie, no, to co powiedziałem przed chwilą.
I tak, i nie.
Jest taki człowiek, który ma inną uniwersalną odpowiedź na absolutnie każde pytanie.
Jak ona brzmi? I will come back to you?
Czyli wrócę do ciebie z odpowiedzią na to pytanie. I mowa oczywiście o inżynierze wyścigowym Charlesa Leclerca. Inspiracją do tego wszystkiego, trzeba to oddać, był pocisk.
Xavier Marcos Padros.
Xavi. Był pocisk, który w ogóle wysłał mi tę głosówkę, którą ci puszczałem, że podobno widziano Charlesa Leclerca i Xaviego, którzy...
W okolicach Bottasa.
Tak, w okolicach Bottasa, w okolicach garażu w ogóle Saubera przechodzili i Leclerc spojrzał, mówi, kurczę, ale tam Valtteri tym McLarenom, wiesz, wymusił na treningu, tam ta kara, no i tak dalej, no, niebezpiecznie. Na co Xavi powiedział mu, a nie, wiesz co, bo ma nowego inżyniera wyścigowego i pewnie tam komunikacyjnie nie zagrało.
Jak nowego inżyniera ma?
No normalnie, zmienili mu inżyniera wyścigowego.
To można zmieniać inżyniera?
No tak, ale to...
Poczekaj, ja
nie
do Freda muszę zadzwonić.
Nie, no poczekaj.
Czekaj. Nie dzwonić, ale... I will come back to you, poczekaj.
To mogło tak wyglądać, moi drodzy. Charles Leclerc kapnął się, że on nie musi, nie musi być bity,
nie muszę tego
z
słuchać.
Strony.
Nie muszę jakby... tego słuchać, nie muszę... We checking, I will come back to you.
box. Stay out. Pamiętacie to Monaco.
Więc nie usłyszymy już głosu, przynajmniej nie u Charlesa Leclerca, a głosu Xaviego. Xavi przechodzi do innego działu w Ferrari. Poczekaj, zaraz to znajdę dokładnie. Jak to
do archiwum.
Skuderia.
Heritage.
Dział Heritage.
Corso Clienti. Będziesz mógł teraz sobie zapłacić jakby...
W uchu pakiet, będziesz go miał w Corso Clienti.
Pakiet masochistyczny. Będzie mówił Xavi, no, a welcome back to you? Nie, no proszę.
W środku zakrętu będziesz się mówił jeszcze
najgorsze,
specjalnie.
Najgorsze jest to, gdyby zatrudniło go na przykład jakieś takie biuro szybkich porad prawnych na osobę, która by zarządzała tymi poradami przez telefon. I ktoś dzwoni, wiesz, tutaj kłód jedną ręką. Halo, bo ja potrzebuję pilnej porady, bo mam temat i mam kajdanki i co zrobić? I will come back to you. Nie, teraz nie. I ten, wiesz, głośno mówiący wrzuca pod łóżko i krzyknij, co się dzieje.
Inżynier do spraw osiągów zastąpi go, 10 lat już pracujący w ekipie z Maranello, Brian Bozzi.
Ale rozumiecie tą logikę, Bozzi, która za tym stoi?
Brian Bozzi.
Jeżeli twój inżynier jest po prostu inżynierem, no to masz po prostu wyniki, ale jeżeli zatrudnisz gościa, który jest do spraw osiągów, to będziesz miał osiągi, a nie wyniki, ewentualnie osiągnięcia.
Nie wiadomo, natomiast co dokładnie robić będzie Marcos, który ma jedynie przenieść się gdzieś indziej, ale pozostać w organizacji. Uwaga, cytuję. Scuderia Ferrari ogłasza, że od poniedziałku, 13 maja, czyli od jutra, albo od dzisiaj, nie wiem w sumie kiedy ten podcast jest wyeliminowany.
Wyeliminowany.
Xavi Marcos, ten jest wyeliminowany na pewno od poniedziałku. wykorzysta swoje cenne doświadczenie, które nabył jako inżynier wyścigowy w zespole Formuły 1 do rozwoju innych ważnych programów firmy. Jak to brzmi? Pozwolimy ci się rozwijać poza strukturami firmy.
W innych ważnych strukturach firmy, bo już miał się...
Brian Bozzi, który pracuje w zespole od 10 lat, a obecnie jest inżynierem do spraw osiągów Charlesa Leclerca, przejmie rolę inżyniera wyścigowego od następnego weekendu, a więc odbywającego się na Imoli Grand Prix Emilii Romanii. Dla Leclerca będzie to pierwsza tego typu zmiana od momentu przybycia do Maranello. Od początku jazdy w czerwonych barwach, a więc od sezonu 2019, pracował bezpośrednio z Xavim. Ten stał się znany ze względu na swój charakterystyczny akcent i specyficzne frazy, które stały się kultowe. No i właśnie tutaj wymieniane są w tym tekście Grzegorza. We are checking i I will come back to you.
Czytasz Park Ferme? W ogóle świetny artykuł Grzegorza, który ma świetny
zdjęcie,
tytuł.
Jest piękne zdjęcie też, gdzie w trzech jadą.
Tylko nie czytaj marki tych rowerów lepiej. I tytuł tego artykułu jest I will not come back to you. Leclerc ma nowego inżyniera wyścigowego.
O matko, na Bianchi. Ja.
No przestań. Tak. Zwykle jest tak, że inżynier wyścigowy, jeżeli jest dobrym inżynierem wyścigowym, nie za każdym
Peter
razem, ale
Bonington?
Pracuje tak wysoko. No Grzechu podawał w swoim najlepszym filmie dużo przykładów takich osób. To awansuje. I to awansuje na osobę bardzo ważną i coraz ważniejszą, że najpierw skupiamy się na jednym kierowcy, jak nam ta współpraca wychodzi.
Andrea Stella jest świetnym przykładem. Pracował jako inżynier wyścigowy.
Wychodzi, to potem zajmuje się już nie pracą z jednym, ale z parą kierowców, jako właśnie ktoś do spraw osiągów albo coś tego typu, a później droga jest bezpośrednio w górę, być może na jakieś stanowisko dyrektorskie w zespole. Wydaje mi się, że ktoś zdecydował, może to był Fred,
awans poziomy,
który stwierdził, że słuchaj, ciebie taka ścieżka kariery nie dotyczy. Mam dla ciebie super ekstra, zajebistą ofertę, podpisuj to, Mogło tak być, mogło tak to wyglądać. Tak będzie jest lepiej taka, dla ciebie i lepiej dla mojego synka i tak go głaszczę po tej główce Leclercowej. Przecież teraz Fred Vasser ma, słuchaj, takie przełożenie w zespole po tym, jak zatrudnił Luisa, że się w głowie nie mieści.
Nie, Fred Vasser może zrobić wszystko w Ferrari, umówmy
jeszcze
się,
przyszło HP pod New Way, jak mówiliśmy już, żeby były gotowe do wydruku, nieograniczona ilość tuszu. Kiedyś widziałem takie porównanie, to było wiele lat temu, jaki jest najdroższy płyn na świecie przeliczony na mililitr. Tak. I płyn tuż do drukarki, które Packard bije każdy najdroższy alkohol i inne rzeczy na świecie.
Tak, to jest taka w ogóle fajna sprawa, z której wielu ludzi sobie nie zdaje sprawy.
Szatana jest tańsza.
Ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, że to faktycznie tak działa. Jak macie, kupujecie drukarkę, to do doświadczenia mogę wam to powiedzieć.
A Bartek się zna, tak.
Jeżeli kupujecie drukarkę tanią, to potem kupujecie do niej drogie tusze. Przykładowo kupując drukarkę HP za 250 zł, kupujecie potem tusze każdy po 100 zł.
Bo te kartridże, to oczywiście nie zawsze, bo część z was powie, no to nieprawda, jasne, że
z czego
tak.
Z kartridża wydrukujecie jakieś tam 300 stron?
Ja mam tego brata, co mi poleciłeś wtedy, wiesz, że tak nie dotykałem palcem tego jeszcze?
No i właśnie na tym to polega. No jeżeli wydacie więcej na drukarkę, to potem płacicie mniej za tusze, albo po prostu kupujecie je bardzo, bardzo rzadko. Ja też mam bradera, którego mam już chyba 2 albo 3 lata i cały czas mam te same tusze
od
początku.
Komu jest czarno-biały.
Ja mam dolewane te takie. Bardzo fajne.
Dolewałeś sobie kiedyś już?
Tak, tylko dolewam sobie, tak powiem, stopniowo, żeby tusz nie zasychał, chociaż brader ma taką funkcję, która drukarka raz na jakiś czas...
wystawimy za to,
raz na jakiś czas przemiela sobie.
Oni sponsorują coś w motorsporcie?
Brader kiedyś był.
Coś w MotoGP?
Na pewno kiedyś był na F1. Pamiętam bradera gdzieś na F1. Ale...
To żeby pomysł pisać brader. Avicii będzie pierwszy.
Niesamowity, czasami jesteś po prostu... Umysł ściśnięty.
Słuchaj, czy to takie pytanie rzucę do ciebie, bo najgorszy problem polega na tym, że ja muszę jego pytać takie, że właśnie mogę bezpośrednio, potem wychodzi takiego mądrego,
nie, no można.
Co dostaje każde pytanie, każdy odpowiedź.
Można, spokojnie. Na YouTubie, można w komentarzach.
Dobra, to jestem bardzo ciekaw, co wy, ty też o tym potem powiesz najwyżej, co wy sądzicie o takiej sytuacji? Mamy Imolę teraz, najbliższą rundę, my o tej Imoli będziemy rozmawiali jeszcze w drugiej części tego podcastu, bo tam bardzo dużo ciekawostek będzie także związanych z Ferrari. I dla Scuderii to jest tak naprawdę chyba...
Ten cały podcast trochę się łączy z Imolą.
Jeden z ostatnich dużych dzwonków w tym sezonie. W sensie, zobaczcie, tam się dzieją rzeczy.
Oby bez dużych dzwonków.
Wy też powinniście robić rzeczy i to jest ten moment i wy się przygotowujecie.
Ale wszyscy wiedzieli o początku, że to będzie Imola.
Tak, ale nagle przed tą rundą zmieniają Leclercowi, czy on zmienia sobie inżyniera wyścigowego. Nie wiemy, jak było, bo ta z inspiracją, forever. Czy to nie jest tak, że zobacz, ten, który... Przepraszam, nie pamiętam nazwiska teraz. Nowy inżynier Walteriego Bottasa. No, ta komunikacja wyglądała różnie w poprzedni weekend.
No tak, ale
tutaj
to było...
też będą zagrożenia, a Imola to jest wąski, trudny tor.
To są dwie różne sytuacje moim zdaniem, ponieważ Bottasowi tego inżyniera zmieniono nagle tuż przed weekendem. Dosłownie tuż przed weekendem, tak wiesz. W wigilię weekendu było powiedziane, masz nowego inżyniera, czemu? Cio, masz nowego inżyniera.
Poznajcie się, to jest Karolek, razem z Karolkiem teraz będziecie... robili rzeczy. Już no, opracować.
No, więc tak to, tak to mniej więcej wyglądało. Tak. Tutaj jednak wygląda na to, że to był pewien proces, który jeszcze trwa. Jeszcze się na ten moment, jak nagrywamy ten podcast, się nie zakończy.
Ale robią to ciągle przed tą bardzo ważną dla nich rundą.
No dobrze, ale każda runda dla Ferrari jest ważna w gonitwie za Red Bullem. Także myślę, że słuchaj, no poprawki są poprawkami. Jasne, że się pojawiają na samochodzie, ale jeżeli coś wymaga zmiany, to nie ma co czekać, no. Wiesz, no to jest tak, jak siedzisz w pracy, której nienawidzisz tylko dlatego, że boisz się zmiany. No nie możesz się bać zmiany. Jeżeli wiesz, że ta zmiana może przynieść jakieś plusy, no to czas się na nią zdecydować.
Mi się bardzo podoba.
Trzeba zrobić krok w nieznane.
Mam dwie filozofie, to nie jest jakiś coaching, a mam dwie filozofie, które się nauczyłem w pracy, tej, gdzie teraz
to jest etatowej.
Nie, nie, serio. Pierwsza jest taka, że po angielsku, zaraz cytuję, sorry, ale to u nas się często sprawdza, there is nothing, jak, nie ma nic bardziej pewnego niż ciągła zmiana, constant change. Nie ma nic bardziej pewnego. Tam nigdy nic nie jest stałe. Wszystko się zawsze zmienia. I jeżeli zaakceptujesz mentalnie to, że nauczyłem się czegoś, zaczynam coś rozumieć i układa mi się to dobrze, to nic się zmieni, bo i tak zaraz coś się zmieni. Musisz zaakceptować to, że cały czas okoliczności i sytuacja będzie się różniła. A ludzie mają piękną cechę. Potrafią się bardzo szybko adaptować do zmiennych warunków.
Tak, ale ludzie nie lubią też zmiany.
I druga rzecz jest taka, uwaga, jak spojrzysz na to z szerszej perspektywy, stary, prędzej czy później każda zmiana jest dobra.
Nie.
Ja na swoim przykładzie mam wiele historii, w których zmiana naprawdę była dobra. Musiałbym bardzo, bardzo, bardzo długo szukać u siebie prywatnie serio sytuacji, w których zmiana z trochę dłuższej perspektywy nie wyszła mi na dobre, naprawdę.
Myślę, że zmiana kokainy na heroinę na przykład nie jest dobra, ale tak całkiem serio mówiąc, nie, uważam, że to nie jest do końca prawda, ale faktycznie często jest tak, że zmiana na pewno przynosi coś innego w życiu, ale nie zawsze jest tak, że każda zmiana jest dobra. Niekoniecznie będzie tak, że bez ikonicznego I will come back to you Leclercowi będzie jeździło się lepiej. Może wcale nowy inżynier nie okaże się lepszy, więc jakby...
Może to był przeklęty, a nie Leclerc.
Może tak było, nikt nie wiesz, nie?
Mądrości życiowe tu macie.
Z jednej strony faktycznie zgadzam się z tobą, ale nie do końca tak jest. Znam przykłady ludzi, których zmiana nie do końca wyszła na lepsze.
Wiemy o tym, że Leclerc planuje jeszcze pojeździć w Formule 1 kilka lat.
Ale nie bójcie się zmiany.
Nawet jeżeli Brian Bozzi nie będzie dla niego dobrym inżynierem wyścigowym,
Bozo,
to przynajmniej Leclerc i Ferrari wyciągną z tego takie wnioski, że będą wiedzieli, czego chcą, a czego nie chcą, czy powinni wiedzieć, jak to powinno wyglądać. I w związku z tym, jeżeli nadejdzie kolejna zmiana, to po pierwsze, Leclerc będzie pewien, że tak, chce zmiany, bo już przeżyłem to dwa razy i wiem, że to nie zadziałało, a po drugie, nie takiej, potrzebuję kogoś z takim i z takim backgroundem. Moim zdaniem, nawet jeżeli Brian Bozzi się nie sprawdzi w tej roli, czego muszę, żeby się sprawdził jednak, to ciągle ta zmiana da mu właśnie ten benefit w postaci tego nowego doświadczenia, ale zostawmy już
a
Charlesa.
To będzie dziwne też dla nas, przystosowanie się do tego nowego głosu, który będziemy słyszeli, wiesz, jakby w tych radiach. To będzie niesamowite, to jest Brian.
Zostawmy.
To jest Brian Bozzi, ufasz mu?
Wiesz co, taki Włoch taki, no.
Ufacie mu, taki włoski Elvis.
Ma Brian, ale Bozzi przez dwa razy Z.
Bozzi, Bozzi.
Słuchaj, idźmy dalej, a propos Włochów, jeszcze jedna informacja. Ferrari brało udział w prywatnych testach chlapaczy. Tak powinniśmy to nazwać, chociaż to były też trochę takie błotniki w pewien sposób. Pamiętacie, że w zeszłym roku na torze Silverstone Mercedes wspólnie z FIA testował pewne rozwiązania, które miały dotyczyć ograniczenia tego takiego spleszu, tych pióropuszy wody, które też są jednym z głównych powodów, dlaczego podczas mocnego deszczu Formuła 1 nie może się ścigać. Tamte testy nie poszły dobrze, nie widziałem zdjęć, widziałem komentarze. Komentarze były na zasadzie ola Boga, jakby to było coś nie tak.
Nie działało przede wszystkim.
Ja jestem ciekaw, jak to wiesz, czy to faktycznie były te chlapacze z tym takim, z tej grafiki, czy coś innego. Teraz FIA dogadało się z Ferrari i na ich torze w Maranello bolidem F175, czyli dwuletnią konstrukcją, przeprowadzano różne jazdy i przejazdy. Bolidem z tym rozwiązaniem, bez tego rozwiązania i sprawdzano po zruszeniu toru, jak to się układa. I na podstawie tych zdjęć, które wyciekły, między innymi Formula Uno, czy chociażby Racer, The Race, przepraszam, no jest kontrowersyjnie.
Jest kontrowersyjnie, tak można powiedzieć.
Możemy właśnie to wrzucić, myślisz?
Jeszcze sprawdzam Briana Bozziego, University of Bath, zakończone, słuchaj. I 12 lat pracuję według LinkedInu w Maranello.
No to już za nami, zostawmy to.
Więc chyba tutaj niedoszacowane pewnie tutaj jest w Maranello. Nie sprawdzałem takich rzeczy najwidoczniej. Słuchajcie, faktycznie, no są te klapacze w dwóch wersjach w ogóle się pojawiły. Na samochodzie z 2022 roku, co w ogóle bardzo ważne. Powiedzieć, że są ładne, że to jest niedoszacowanie. Są cudowne. Moim zdaniem to jest najlepsza rzecz, jaka pojawiła się w Formule 1 od dawna. Słuchajcie,
Przełożysz to na ludzki język teraz?
Kłamie. Serio. Jest to dość ciekawa zagrywka. Są te takie pustawe w środku i pełne kompletnie. Wiecie co, no... Ja wychodzę z założenia, że jeżeli coś jest brzydkie, ale działa, no to kogo obchodzi, że jest brzydkie?
Na przykład ja.
Ty ani nie jesteś ładna i nie działasz. To jest problem właśnie tutaj.
Świetnie działam. Właśnie odwróciłem już laptopa, żeby pokazać te zdjęcia.
Słuchaj, ja wychodzę z takiego założenia, że naprawdę jakby nie interesuje mnie to, jak to wygląda. Jeżeli to sprawi, że będziemy w stanie się ścigać w deszczu, to fajnie, tylko patrząc na to, wrodzą się mi kolejne pytania. Jak z tym ustrojstwem mają przeprowadzić pit stop? Czy to będzie działało na tej zasadzie, że nie wiem, ta część, która jest po lewej stronie, ona będzie jakby
otwierana?
Albo będzie na przykład, nie wiem, przytwierdzona do nakrętki.
I zawiasy?
I nakrętkę będziesz przykładał, w odpowiedni sposób będziesz dokręcał, żeby to, wiesz, gdzieś tam wchodziło
pod plastik. Nakrętkę, Boże, znowu.
Z tą nakrętki trzeba robić
nie
na
chcę, ja
plastik,
nie chcę.
Plastik, wiesz, pod plastik czy coś takiego, no chyba to jest chyba jedyne logiczne rozwiązanie.
To
że
nie plastik, to karbon raczej.
Albo karbon, cokolwiek to jest. W każdym razie...
Ci powiem, że plastik byłby lepszy. Bo jak...
Logiczniejszy przede wszystkim.
Tak, bo karbon... Jak się rozpadnie, to może mieć ostre krawędzie. Tak. Plastik też, kurczę, nie wiem, jak to... Trzeba by kogoś od materiału znalazł, popytać więcej. Bo wbrew pozorom nam się wydaje często, serio, zwróćcie na uwagę, że plastik jako materiał jest gówniany. A to jest nieprawda.
No zależy, jaki plastik.
Tak, ale chodzi mi o sam fakt. Plastik jest przede wszystkim lekki i stosunkowo wytrzymały. Oczywiście nie tak jak karbon.
Te dekle, które są na kołach w Formule 1, to jest plastik. To jest plastik, tak.
I to się sprawdza. Po cholerę ręcznie to... układać z karbonu, formować te różne warstwy, skoro możesz to odlać z plastiku, zajmuje to jakąś wtryskarką, podejrzewam i prasą, zajmuje to 10 sekund może? Wiesz, proces jest powtarzalny i tylko Sauber ma z tym problemy potem przy tych elementach.
Moim zdaniem, jeżeli faktycznie będzie tak, że montujemy chlapacz na górę koła,
Wymaga czerwonej flagi, wiesz o tym, nie?
No pewnie tak, no bo jak zaczynamy wyścig, no to zakładamy.
No i będziemy mieli taki cyrk, że wiesz, ruszamy, zaczyna padać, bardziej okej, okay, pada mocno, nie możemy. Czerwona flaga, wracamy, 20 minut na montaż chlapaczy, 20 minut minęło, oj, przestaje. Dobra, jedźcie już, tak jak to ubraliśmy, to jedźcie, tak oni
no nie, no to
takie rany, ja musiałaby przejściówki.
Jeżeli,
moment tranzycji, no kurde.
Jeżeli na to przyjdzie jakaś ten, to musi być jakaś specjalna procedura na to przewidziana moim zdaniem, bo nie widzę tego w inny sposób.
Ile wyścig ma trwać? 4 godziny? Maksymalnie 2 godziny tak, jazd, tak? No jest takie czanki, to wygląda, ludzie to fajnie porównali, widziałem na memach do tych kółek, które mamy w fotelach biurowych, takich czarnych. Ja się trochę obawiam, że to nie jest rozwiązanie, które jest łatwe w demontażu. Bartek zwrócił uwagę na pit stop. Ja wam rzucę jeszcze jeden temat z tym związany. Mamy taką sytuację, wyścig jest deszczowy i odbywa się powiedzmy cały w deszczu, ale ten deszcz... Powiedzmy, że pada w miarę równo, mimo to ciężko jest utrzymać te opony w dobrym stanie. Nie wiem, jest bardzo ciepło, albo po prostu się bardziej zużywa.
Pytanie w ogóle, jak opony będą się zachowywały w takim obudowaniu, jak będzie z temperaturą tych opon, nie?
To jest kolejne ryzyko, plus na przykład guma, która normalnie by wystrzeliwała. Wiem, że będzie mokro, inne temperatury, ta guma się nie będzie tak oddzielała. Ale jednak, wiesz, opona z bieżnikiem zawsze gubi coś, zwłaszcza na tych tarkach porąbanych, które są. I zwróćcie uwagę na to. Dam wam dwa przykłady kierowców. Mamy na torze dwóch kierowców. Jeżeli chodzi o pit stop, bądź co bądź, musi on być możliwy, ja tak uważam, no bo to jest duch ścigania w Formule 1.
No przybita opona
no,
chociażby.
Problem,
no...
już, tak? A po drugie, na pewno w jakiś sposób wydłuży to pit stop. Strzelam, że podobnie jak procedura wymiany przedniego skrzydła. Jest to możliwe, jest to przećwiczone, są na to oficjalne procedury, ale mimo wszystko zawsze do przedniego skrzydła tych kilka ładnych sekund doliczyć trzeba. Więc taki pit stop, gdzie musielibyśmy najpierw pozbyć się albo odbezpieczyć te chlapacze, potem zmienić oponę, potem je założyć ponownie, upewnić się, że wszystko z nimi w porządku i kierowca odjeżdża, myślę, że minimum te 10 sekund więcej. Tak strzelam. I mamy taką sytuację. Deszczowy wyścig. Na całym dystansie jedziemy na deszczówkach i mamy dwóch kierowców, którym powoli kończą się opony w końcówce. I to kończą. No i nagle jest mokro, oni nie mają już bieżnika, przez na przykład ustawienia takie, a nie inne zawieszenia i tak dalej, czy kąty. I jest taka akcja. Jeden kierowca, obaj się ślizgają. Jeden mówi, okej, zjeżdżam dalej serwisowej, bo to jest też kwestia bezpieczeństwa. Traci tych sekund na samym stanowisku zamiast... 4 traci ich, nie wiem, 15-20 na cały proces, a drugi kierowca zostaje na torze, no bo ta strata jest wtedy jeszcze większa, więc mniej kusi ten pit stop, lepiej tracić czas na torze. Nie jestem pewien do końca, jak tutaj wyglądają kwestie bezpieczeństwa, bo kiedy ty podejmujesz decyzję pod tytułem, czy ma być bezpieczniej i szybciej, czy ma być po prostu szybciej, jakby trochę przenosić tę odpowiedzialność.
Wydaje mi się, że to jest najmniejszy problem, z jakim trzeba będzie się
uporać. Ale on ciągle się pojawia na liście, wiesz, ryzyk.
On jest dość daleko. Największym pytaniem jest to, co będzie działało, bo zroszony tor Fiorano, a padający ciągły deszcz na torze, który się zbiera.
Gdzie tam tak leje? Suzuka już teraz nie.
To są dwie inne rzeczy. Może być Suzuka, może być Imola, może być Silverstone, może być, Monza. Nie wiem, Monza, może
spa.
Być Spa.
Ojejku, Spa, no wiesz.
Więc to... Taki test, za przeproszeniem, no fajnie, że są wykonane, ale mam takie dziwne wrażenie, że to nie jest do końca test miarodajny. I...
No ale formuła Uno jasno pokazuje, że no gdzieś jednak ucieka, zobacz, ta woda, w inną stronę zobacz.
Widziałeś te zdjęcia, które są dalej, tam jest 6 zdjęć, które są dalej. Tam są też takie pieropusze, które idą do góry, co prawda one wyglądają na dużo mniej gęste. Problem nadal jest dyfuzor. I on będzie problemem przy efekcie przypowierzchniowym. Wydaje mi się, że tutaj...
Powietrze wciskamy na hama pod podłogę, żeby...
Więc ta, automatycznie to powietrze wyciąga też tą wodę, która tam leży. Nie mam pojęcia, to już szefa jej zostaje oczywiście podejście do tego, co oni będą na ten temat uważać. Z tego, co pamiętam, właśnie rozmowa była o tym, że to ma być element, który będzie w stanie zespoły założyć szybko, zdjąć go szybko, tak, żeby on nie utrudniał całej tej procedury. Zobaczymy, w jaką stronę to pójdzie. Zgaduję, że to są oczywiście jakieś prototypy absolutne i sprawdzanie tylko tego, czy sama funkcja w sobie działa, czy jest kompletnie do wrzucenia do śmietnika.
Podejrzewam, że to będzie miało coś wspólnego z procedurą, że wyścig jest declared as wet, czyli jakby oficjalnie mokry, wtedy na przykład trzeba będzie to mieć zamontowane, czyli...
Masz, powiedzmy, nie wiem, 3 okrążenia na zjazd i założenie tego na samochód.
I mimo tego, jeżeli będziesz miał cały czas utrzymywane, że wyścig jest declared as wet, to nie będziesz mógł na przykład zjechać po intery i tego zdjąć. Będziesz musiał zostać na torze, więc potem spodziewać się masowych zjazdów i blokowania kolegi z zespołu.
Czy jeżeli zacznie padać też w trakcie i ten deszcz będzie na tyle szybko rozrzucany przez te opony intermediate, on będzie, ta linia sucha będzie się dość szybko pokazywała, czy wtedy będzie trzeba to zakładać? To jest bardzo, bardzo dużo pytań w całej tej sytuacji.
I to też jest dyskusja z żywiołem. Są tory typu Spa, gdzie czasami masz taki gambling pod tytułem tam leje jak cholera, tu nie leje, więc co robię? Nie wiem, może jakoś to przetrwam i próbuję, więc zamykam oczy, przejrzę zakręty jakoś. To jest duży temat, duże zagadnienie. Jestem bardzo ciekaw waszej opinii w komentarzach.
Jedno jest pewne.
Sprawdźcie te zdjęcia.
Ładne to nie jest.
Nie, no nie jest, no ale... No chyba to jest, wydaje mi się, że jest najbardziej radykalne, co mogli zrobić. Obudować koła i koniec, nie?
No, tak.
Dobra, Bartku, idźmy sobie dalej. I mamy kolejną ciekawostkę odnośnie w ogóle Ferrari znowu po raz trzeci. Tym razem poniekąd też Ferrari.
Poniekąd.
A żeby nie było, odpuściliśmy z Bartkiem kilka newsów związanych jeszcze z Miami, bo uznaliśmy, że to już jest passé. Idziemy
nie
dalej.
No, mówiliśmy już o tym. Krótko mówiąc, chodzi o to, że oczywiście 20 metrów przed samochodem bezpieczeństwa mniej więcej wyjechał Lando Norris.
Czyli miał 20 metrów szczęścia. Gdyby tego nie było, prawdopodobnie to jego zmiana nie byłaby tak możliwa. Chociaż Max Verstappen twierdzi, że to nie przez to on przegrał. Wyścig przegrał przez wiele innych czynników.
Między innymi przeszkodzenia podłogi.
Ale idźmy dalej. Ferrari łączy się z tym tematem bardzo, bardzo, bardzo pośrednio. On też jest związany, słuchaj, z Red Bullem. O co chodzi? Uwaga. Uwaga, frajerzy, mam oficjalny komunikat. Bartku.
Carlos Sainz.
Senior.
Przesiada się do Forda.
Z Audi.
2025 to będzie rok, czyli rok przyszły, w którym to Carlos Sainz Senior pojedzie w barwach Forda Rangerem Raptorem. Słuchajcie, w Dakarze. To jest podobne zejście się Carlosa Sainza Seniora z Fordem, ponieważ on już kiedyś na koniec lat 80. w sumie nawet debiutował w rajdach z Sierra RS Cosworth. Był Escort RS Cosworth, był Escort WRC, Focus RS WRC, więc...
Focus był po Toyocie już.
Powraca, tak, więc powraca bez sukcesu z tego, co pamiętam, chyba z tym Fordem. No nie było żadnego mistrzostwa, jeżeli dobrze pamiętam. Ale nie jestem ekspertem od rajdu, więc mogę się mylić.
Carlos jest takim gościem, który mogę się mylić, ma 3 albo 4 tytuły wicemistrza, albo więcej.
Tak,
zaraz wyłożę. Ale o co chodzi, Bartek? Dlaczego jest ciekawy news?
To jest ciekawy news, oczywiście, biorąc pod uwagę współpracę Forda z Red Bullem. I to tak trochę bardziej mówimy o tym Carlosie Sainzu Seniorze z prostej przyczyny, że no jednak ma syna, który jeździ w Formule 1, który właśnie odchodzi z Ferrari, który szuka sobie miejsca w tym sporcie. I trochę nie wiadomo, gdzie on wyląduje. No i co, Bartek, co tam znalazłeś?
Tytuły wicemistrzowskie mogę ci przytoczyć Carlosa Sainza Seniora. Z Fordem tak średnio mu szło. Jego pierwszy tytuł mistrzowski w rajdach to jest rok mojego urodzenia, 90. Wtedy był pierwszy i to była Celica. Rok później tą samą Celicą był drugi, był wicemistrzem. Tak. Potem mu zmienili Celicę na Turbo 4-wheel drive w 92 roku. Kolejny tytuł.
Tak.
Potem był wicemistrzem po raz drugi, bo już wcześniej było z Toyotą, w Subaru. Potem był po raz trzeci wicemistrzem w Subaru. Potem był 2 razy drugim wicemistrzem, czyli był trzeci, to były Fordy. Potem była znowu Celica i znowu był wicemistrzem po raz czwarty.
Potem był rok piąty.
4 wicemistrzostwa ma Carlos Sainz Senior w rajdach, stary, nie?
No jeszcze do tego 5 trzecich miejsc, więc zawsze czołóweczka. Dlaczego to jest ważne? Jeszcze raz. Red Bull zaczyna swoją współpracę z Fordem od 2026 roku. Wiemy, że tam będzie Red Bull Powertrains. co by się nazywało, Red Bull Ford Power Trains, jakkolwiek. Ford ma pomagać w części hybrydowej.
A to się rozwinęło od tego pierwotnego założenia, bo tam ma być tak. Tylko naklejka, a tam jednak dojdzie trochę więcej
współpracy. No ma być ta część hybrydowa robiona przez Forda, więc pójście Carlosa Sainza seniora, związanego z Red Bullem, do Forda, teoretycznie sprawia, że gdzieś ta foliowa czapka zaczyna drgać, leżąca na ziemi.
Prywatnie ta ścieżka się ułatwiła właśnie po tym dealu Red Bulla z Fordem, ale z drugiej strony, no kurde, zobaczcie, jak to się pięknie łączy, jak to nawiązuje w ogóle.
No nawiązuje, tu Audi, się tu ukryć. Ford. To oczywiście wszystko jest przykryte płaszczykiem tajemnicy, co dalej z Maxem Verstappenem, no bo musisz pomyśleć o tym kompleksowo i to jakby to próbujemy chyba cały czas naświetlić w podcastach, że pewna kompleksowość tego wszystkiego całego dnia musi być, bo Carlos Sainz jest świetnym wyborem za Sergio Pereza w momencie, w którym myślisz, że Max Verstappen sobie za chwilę od ciebie pójdzie. Bo tak naprawdę w tym momencie, jeżeli wszystko zostaje po staremu, no to wzięcie Carlosa Sainza do Maxa Verstappena teoretycznie może ci tam burzyć delikatnie dalej te układy z rodziną Verstappenów.
Znaczy, obecny pokój i ten rozkład sił, który mamy w Red Bullu, to zaburzy trochę tak samo, jak zaburzyłby potencjalnie Daniel Ricciardo, tylko że Daniel naprawdę, mimo tych sukcesów, nie jest obecnie tak w takim gazie jak Carlos chyba, nie? Carlos, jestem pewien, że dołączając do Red Bulla, on chciałby pokazać ambicje. To on nie dałby z siebie zrobić na początku, wiesz,
podnóżka
tego kierowcy numer dwa. To mogłoby się potem stać, ale chodzi mi o to, że pierwszy rok czy dwa tam byłyby, wiesz, mocne tak, próby, no to by trochę przeszkadzało.
Na pewno, więc patrzymy na to, zaznaczamy to, to może w ogóle może nie mieć żadnego w związku z tym, co dalej zrobi Carlos Sainz. Wiemy, że kuszenie ze strony Audi jest bardzo duże. Nie wiemy, na ile oczywiście Carlos Sainz będzie chciał, junior Carlos Sainz, będzie chciał zaryzykować pójście do Audi i przeczekanie rok w ekipie z końca stawki po to, żeby potem pójść w kompletną niepewność. Szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że nie ma pieniędzy, które będą w stanie Carlosa Sainza przekonać do pójścia do Audi, patrząc z mojej perspektywy.
Gdyby chciał, to już by poszedł?
Zarobił już w Ferrari swoje, myślę. Zarobił swoje w Renault.
Pamiętajcie jeszcze jednej rzeczy.
Poza tym tata ma
dużo pieniędzy. Carlos Sainz różni się trochę od innych kierowców przez to pochodzenie. Ja wiem, że to jest złe porównanie, ale motorsportowo to zaczyna być trochę ten stary pieniądz. Czyli generalnie w domu zawsze było. Mhm. I ja nie mam tej presji, ja nie muszę. Ja mogę mieć tylko, ja zawsze miałem, więc co ja mam?
Motorsportowy stary pieniądz, to ciekawe.
Wiesz, o co mi chodzi? No. Tak jak, nie wiem, rodzina Hillów. Mhm. Tam były zawsze jakieś pieniądze, jak rodzina Rosbergów. Ja nie muszę. Niko też odpuścił 100 baniek na stole od Mercedesa za kolejne pewnie 3 lata. Tak strzelam, bo to by tak pasowało mniej więcej na poziom Rosberga. Odpuścił, bo on stwierdził, ja nie muszę gonić za kasą w motorsporcie za wszelką cenę. Jak chcę robić biznes, robię...
No, potem reklamy. Nagrywał reklamy.
Chociaż on twierdzi, że zwiększył tę wartość pieniędzy, którą miał wtedy. Natomiast ja tak uważam, że łatwiejszym biznesem dla niego pozostaje w Formule 1. Tak wszyscy teraz tak uważamy. Więc wydaje mi się, że faktycznie aspekt finansowy dla Carlosa mogę, ale kurde, ja naprawdę miałem tam to Ferrari, ale mam jeszcze tego Golfa GTI.
Nie no, słuchaj.
Więc jakby wiesz, ja nie mam co komu udowadniać.
Branie pod uwagę tego, że Carlos Sainz faktycznie gdzieś jakąś swoją, ma jakąś swoją ambicję, no to pójście do tego Audi trochę się z tym kłóci, mam wrażenie, bo to jest tak, że na rok się zawieszasz w letargu i nie masz pojęcia, co przyniesie 2026 rok. No i muszą mu coś pokazać, jakąś substancję tego, co mają.
No
i
mają Nico Hulkenberga w tym momencie.
I Andreasa Zajdla.
Jamesa Kia?
Nie ma, no mają, tak, już teraz mają, ale bo chyba już przeszło.
Siedzibę, no ale będą mieli, siedzibę w Szwajcarii cały czas.
Nie wiem, uważam, że ten projekt bardzo mu kibicuje, żebyście myśli nie rozumieli. Nie, no, bardzo kibicuje temu, żeby Audi dobiło do tej czołówki, żeby było kolejnym mocnym producentem w Formule 1, bo bardzo tego
lubię,
potrzebujemy.
Bardzo lubię Audi.
To przewaga dzięki technice. Bardzo kibicujemy temu, żeby ten projekt się faktycznie udał, natomiast to jest pójście w absolutną niewiadomą, no i do tego myślę, że nikt z nas nie ma wątpliwości. Pytanie, czy Carlos Sainz, jakie faktycznie Carlos Sainz ma umowę na stole, według tego, co mówił Helmut Marko, jest umowa z Red Bulla na stole, ponieważ Helmut Marko powiedział, że jakby no oni są zainteresowani, rozmawiali z Carlosem Sainzem, ale na pewno nie przebiją finansowo tego, co proponuje mu Audi.
Pamiętajcie też, że oni i Helmut i Christian mają świetne relacje z Carlosem Seniorem i to widać gołym okiem, przecież to jest... Mam takie wrażenie, że jak widziałem Carlosa Sainza Seniora, nie wiem, strzelam, 6 razy w życiu, to 3 z 6 razy gadał z kimś z Red Bulla po prostu,
no,
nie?
Bo z kimś Ferrari.
Plus akurat tak Carlos Senior jest w takiej pozycji w padoku, że on naprawdę mega często bywa, niemal zawsze go widuje, jak ma czas. Albo jak ja tam jestem 2 razy w roku. Nie, chociaż często bywa skubaniec i on ma taką fajną pozycję, że on też jest jakby... z jednej strony wszyscy wiedzą, że on trochę pomaga Carlosowi przy Ferrari, z drugiej strony zrośnięty z Red Bullem, a z trzeciej strony gościu ma 62 lata, skończył je 12 kwietnia i podpisał nową umowę z Fordem, taką przyszłościową, że będą budowali potęgę Dakarową. Chciałbym w wieku Carlosa Sainza seniora być tak aktywny zawodowo, żeby jeszcze na mnie patrzyli jako na prospekt w jakimś projekcie. Typ sam sobie, przepraszam, jest świetny.
Zobaczymy, ale patrzymy na to, dokładamy to do całej układanki transferowej.
Stary na świecie, bo on jeszcze ma argumenty w ręku niezbite. W sensie, jest Carlos, są wyniczki. Bartek, to jest powoli ten moment, kiedy my przenosimy się już bezpośrednio do Imola Section. Na ten piękny to coś w ogóle podoba?
Ja lubię Imolę. Lubię Sanach.
Ona wróciła kiedy? Pamiętasz, kiedy wróciła Imola? W 20? Czy wcześniej?
Chyba w 20.
Emilii Romagna zawsze, nie?
W 20 przy okazji z tych sezonów dziwacznych naszych. Mhm. Wtedy wróciła
20,
wróciła
20, Imola, 22, tak. 23 odwołano. Tak, bo byliśmy, no to odwołano.
Ja bardzo czekałem na 2023 roku na bycie na tym obiekcie, nie ukrywam. Niestety odebrano mi to. Jest mi bardzo przykro z tego powodu. Ale faktycznie, Imola oczywiście pierwsza runda europejska w tym momencie, co sprawia, że wiele zespołów jest zainteresowanych tym, żeby przywieźć na ten tor poprawki. Wiemy już o tym, że Ferrari już swoje poprawki na samochodzie ma, ale o tym za chwilę. Natomiast po McLarenie, który w Miami ewidentnie coś znalazł, a podobno ma znaleźć jeszcze więcej na innych torach.
Pewno więcej części ma znaleźć, bo nie wszyscy mieli te
tak, no bo Oscar Piastri nie miał wszystkich części jak najbardziej. Red Bull ma mieć też poprawki na Imola i Helmut Marko twierdzi, że oczekują od nich naprawdę, naprawdę sporo.
Nie, czekaj, bo to nie będzie Helmut teraz tutaj. Mhm. Ja teraz będę z tobą nie?
Drogi. No, to jest Helmut Marko. No.
Nie zamartwiam się Norrisem, bo traci ponad 50 punktów. Poza tym, że będziemy poprawki na Imola, po których wiele się spodziewam. Miami pokazało jednak, że musimy się koncentrować na samym sporcie.
Polecam przede wszystkim nie wjeżdżać na tarki, to jest najłatwiej wtedy.
On też się odniósł do tego wszystkiego, co się działo.
Pierwszy błąd Maxa Verstappena w sezonie i od razu tak dotkliwy w skutkach.
Helmut Marko, jeśli chodzi o tę sytuację z tym błędem i tak dalej, powiedział, że my byliśmy tam po prostu za wolni. Max nie uważa, by były jakieś poważne te uszkodzenia. Fakt jest taki, że byliśmy wolniejsi od McLarena, czy ja wiem. Z drugiej strony, bez tej neutralizacji, Norris miałby problemy ze zbliżeniem się do Maxa, a w dodatku wyprzedzanie w Miami jest naprawdę trudne. No ciężko mu nie odmówić.
Wypowiedź dla jednego z trzech ulubionych miejsc Helmuta Marko, OE24. A, jeszcze Park Ferme, tak? Dodajemy do tego. Tak. Na razie tylko jednego wiodu nam udzielił, spokojnie. Więc zobaczymy, co Red Bull tam gotuje. To jest wielka, wielka tajemnica, co tam może się pojawić.
A my się boimy tych poprawek.
Mówiło
trochę.
Się o tym, że to ma być ta koncepcja Zero Pod, która miałaby
się... Tak, ale to się na początku, nie?
Tak, miałaby się uplastycznić tutaj. Mniej więcej. Najpierw miała być Japonia, potem miały być Chiny może, potem może Miami.
Imola leży pięknie.
I teraz spadło na Imolę. Tak naprawdę nikt do końca nie wie, co tam Red Bull szykuje. Wiemy z dobrego źródła, że Red Bull faktycznie miał na stole poprawki w stronę idące z Zero Pod, ale nie wiadomo, czy to one będą wdrożone.
A mogło być też tak, że ten rozwój, ten development tych poprawek został nie zwolniony, tylko zwrócono na niego większą uwagę i postanowiono przygotować to bardziej skrupulatnie. Po tym, jak po kilku pierwszych wyścigach w tym sezonie okazało się, że ta przewaga ciągle istnieje i w związku z tym nie było czegoś pod tytułem spokojnie. Jak już coś przywozimy, to przywieźmy coś, co jest pewne. Jak potrzebujecie jeszcze tygodnia, dwóch, możemy sobie na to teraz pozwolić, bo Max i tak będzie walczył o pole position o wygraną w kolejnej rundzie. To się jeszcze nie zmieni, przynajmniej do Imoli. Przynajmniej do Imoli. Bo jak wiemy, to jest pierwsza tak naprawdę europejska runda i po tych Chinach, tam Alpin z poprawkami, po tym co pokazał McLaren w Miami, półtorej bolidu tak naprawdę, chociaż nie wiem, Aldona zawsze mi wypomina to półtorej. Półtorej, ja cały czas się tego nie mogę nauczyć. Jeden i pół bolidu, bo Oskar miał tylko częściowo te poprawki wdrożone. No co masz tutaj? No co? Do wszystkich, którzy nas słuchają, Bartosz Budnik nerwowo rozgląda się i sięga po rzeczy. Ale tutaj są, Bartek. Twoje ci spadły. O, proszę bardzo. O mój Boże, jak ty wyglądasz. Wiesz co, faktycznie teraz jak taki paść. To nie jest grzywa lwa. To jest grzywa tifozji, moi drodzy.
Szukam jeszcze flagi, wiesz, ale nie mogę flagi zrealizować.
Całe szczęście. Bartek, Nie tylko Red Bull przygotowuje.
Właśnie, dlatego szukam flagi.
My pominiemy kilka takich mniejszych i skupimy się na tych największych. Wydaje mi się, że najwięcej znaków zapytania, najwięcej uwagi i chyba najwięcej zmian w tym momencie, to wiemy, przywiezie ze sobą Ferrari. Powiem wam więcej. My nawet wiemy, jak te zmiany będą dokładnie wyglądały.
Hajpohulaj noga Ferrari? Mogę tak powiedzieć? Tak troszeczkę? Możemy nóżką podpychać?
Chcesz się trzymać czegoś? To hajpodesko. No dobra,
chcę się trzymać.
To wytłumacz o co chodzi, skąd my wiemy o tych poprawkach.
Są nowe poprawki, które już były spekulowane od dłuższego czasu, że najmali się pojawią, o tym mówił Fred Wasser, no i faktycznie teraz na dniu filmowym, który był połączony razem z tym testowaniem tych chlapaczy, o których mówiliśmy wcześniej, pojawiła się nowa specyfikacja SF24, która to nie jest kopią Red Bulla, tak twierdzą włoskie media i faktycznie z tych zdjęć to wynika, natomiast są tam rzeczy typu ten taka rekinia morda w locie do podów.
Boczne części.
Która mówi o tym, że faktycznie tam jest mocna inspiracja. Mocna inspiracja Red Bullem.
Kredyt do Formula 1, proszę bardzo. Zobaczcie. To, co tu się dzieje, to jest stare. To, co macie tu, pozdrawiam Spotify, to jest nowe. To jest węższe. Tu Patryk będzie tam, no tu powietrze jest przypowierzchniowo wciągane i anakonda i inne.
Wiesz, on tego słucha, nie?
Wiem, pozdrawiam cię, kochany. A tu jest ta buzia rekina taka, to z czym mi się to kojarzy? Ponieważ tutaj mam fony.
Fon.
No, ja wam pokażę fony. To, z czym mi się to kojarzy.
W każdym razie wygląda na to, że idziemy w jakimś kierunku z tym, a Ferrari twierdzi, a raczej dziennikarze twierdzą po tym, jak oglądali to, co się dzieje na Fiorano. To otwórz na całości.
Dobrze
ci idzie, Bartek.
Dobrze mi idzie, świetnie mi idzie. Mam przykład, meble Black Red White mi wyskakują. Chyba jakiś remont robi ostatnio. Z tym mi się kojarzy. Fony.
Fony. Więc biorąc pod uwagę to wszystko, podobno Ferrari ma być szybsze, ma być zyskać na tych poprawkach około 0,3 sekundy na okrążeniu.
To jest mniej więcej tyle, jak traci do Red Bulla tempem wyścigowym.
Pytanie, co zyska Red Bull na swoich poprawkach, więc być
nic,
może...
Nic, oni stracą.
O, ale byłoby fajne.
Tak, Red Bull słynie z tego, że przywozi poprawki, które nie działają.
No nie, zawsze.
To nie ten zespół, jest Mercedes, nie?
Zawsze w Red Bullu to działa, tylko wiesz, no pytanie, czy zadziała tak, jak oni myślą, że zadziała i pytanie, czy faktycznie te poprawki są tak wielkie i czy da się udoskonalać tak bardzo samochód, który już wydaje się konstrukcją naprawdę świetną.
Przy okazji Grand Prix Miami Robert Smoczyński zaczął chyba kilkukrotnie wypowiadać w studiu bardzo ciekawą myśl, która może też została nam bardziej uświadomiona albo powinna być uświadomiona. To jest trzeci rok tych bolidów tak naprawdę w tej formule. Niewiele zmian wprowadzono w regulaminach technicznych w trakcie tych trzech sezonów 2022-2023-2024 i jeszcze przed nami jeden rok 2025. Potem będą kolejne zmiany. Tutaj będzie trochę inaczej, też będą nowe silniki, to wiemy.
Nie przywiozłeś nowej blachy jeszcze, nie?
26.
Zmieniając temat.
Nie.
W domu. Nawet jej nie widziałem jeszcze.
Taka sama, tylko że ma dwie naklejki. Mamy jeszcze rok, przyszły rok obecnej formuły bez większych zmian, potem się zmieni silnik. I Robert powiedział, i to chyba ma rację, te bolidy i te konstrukcje powoli dochodzą do pewnego sufitu.
Tak. I tak nawet było jeżeli, z poprzednią generacją.
I nawet jeżeli Red Bull wprowadzi znaczące poprawki, to pamiętajcie, że teoretycznie logika nakazuje, że prawa fizyki i możliwości są jedne. Jeżeli zespół z New Way'em, o którym tyle rozmawialiśmy ostatnio, nie widział czegoś dwa lata temu, nie widział czegoś rok temu, to ciężko jest, żeby nagle znaleźli coś zupełnie przełomowego. Znaczące poprawki w trzecim sezonie danej formuły, jeśli chodzi o budowę, zwłaszcza tych elementów aerodynamicznych, mogą oznaczać niewielkie poprawy.
Oznaczać ryzyko, które nie do końca jest ci potrzebne.
Tak,
jeżeli będziesz szedł w zupełnie innym kierunku, więc trudno jest, ja nie spodziewam się po Red Bull zero podów, tak szczerze powiem, bo wydaje mi się, że to nie jest koncept, który oni po prostu pójdą.
Jeżeli tam jest jakiekolwiek ryzyko, ja jakbym miał wpływ, to odpuścił. Zostawmy tak jak jest, dopracujmy coś, co możemy dopracować i niech oni sobie tak dokończą ten sezon. Dlaczego nie skupmy się na tym, co jest za rok? I tak Max jest faworytem w tym momencie.
To jest bardzo ciekawa koncepcja. Zobaczymy, kto pójdzie mocniej, kto znajdzie więcej. Po tym, co widzimy na zdjęciach, które faktycznie gdzieś tam Formula 1 wyciągnęła i nie tylko oni. Faktycznie na tych zdjęciach widać, że to jest ewolucja bardziej niż jakaś wielka rewolucja.
Masz te paszcze rekina i masz trochę inaczej zaprojektowane te pionowe wloty pod paszczą rekina. Mamy
same
nowe sidepody
też
boczne.
Wyglądają inaczej, bo są bardziej obłe, bym powiedział. Nie ma takiego ostrego ścięcia pod spodem.
Ale też w innym miejscu są bardziej obłe, więc to też wygląda inaczej. Jakieś tam zabawy przy podłodze, których nie cierpię osobiście, bo tam nigdy nie wiadomo, co z tego wynika. Zmiana obudowy silnika, tej pokrywy, tych wylotów powietrza i to widać.
Tak.
Co ty z siebie zrobiłeś w ogóle? To jest naprawdę straszna choroba, Bartek. To nie możesz tego rozpoznać.
Ferrari forever. A ty nie oglądasz Czarnej Pantery.
Dwa makarony.
Nie oglądasz Czarnej Pantery. W Czarnej Panterze on tak miał taki tutaj, prawda, wisior taki.
To ja mam taki włoski. To, co jest u góry, te dwie krechy, które mieliśmy, to były
Maranello
wcześniejsze
forever.
Wyloty powietrza spod tej pokrywy. To, co mamy tu, to jest to nowe. Są jakieś zmiany, coś się zmienia ewidentnie. Mam nadzieję, że to będzie szybsze, bo wydaje mi się, i to było też widać w Miami.
Wygląda na szybki.
To było też widać w Miami.
Tylko żeby nie było
że
tak,
McLaren że... zrobił krok naprzód,
no dobra,
teraz pora na was.
Tylko
nie?
To jest Ferrari, więc za chwilę może się okazać, że będzie szybciej, ale kosztem tego, że będą znowu zżerać opony. No i co wtedy zrobimy?
Co jeszcze jest zagrożeniem? Chłodzenie jednostki, ale tam nie ma jakichś wielkich zmian.
Nie, w chłodzeniu jednostki Andrea Stella bardzo ładnie mówił, to chyba w finale nie weszło do nas na antenę, bo trzeba było po prostu trochę ten wywiad obrzeć.
Że?
Mówił o tym, że chłodzenie to nie jest jakiś wielki... To nie jest jakieś wielkie wyzwanie. Oni jakby... Samo chłodzenie jest ustalone z góry już na początku sezonu i tylko je sobie gdzieś delikatnie ustawiają.
Czy te wymagania,
czy potrzebują go więcej, czy mniej.
Które musi wpłynąć tam
tak,
na obroty.
Czy więcej, czy mniej, to już zależnie oczywiście od obiektu, od tego, jaka jest temperatura, ale to wszystko jest ustawiane według tego, ile tego powietrza dolatuje do sidepodu, czy jednym, czy drugim wlotem, więc myślę, że tutaj akurat tego bym się zupełnie nie bał. Dobra, Maranello forever, ale dość tej włoskiej flagi
no to,
na mnie.
No to w takim razie, Bartku, mój drogi, Imola...
Przecież mogła zostać, bo Imola.
Rozkład jazdy. Nie gadamy o większej liczbie zespołów, mówimy o innej rzeczy. Teraz przenosimy z kolei ciężar odpowiedzialności z flagi włoskiej do Polski, moi drodzy.
O matko.
Mówiłem o tym, że to jest weekend, który może zmienić wiele i jednocześnie nie musi zmieniać wiele. Po pierwsze, miałem na myśli chociażby to Ferrari, te poprawki zespołów. Po drugie, pierwsza europejska runda...
Poza zje Red Bull, co to...
Pierwsza europejska runda, mamy nowego inżyniera Leclerca, dużo się może zmienić, też bardzo ciekawy tor. Do tego jest Formuła 2. I do tego wszystkiego mamy jeszcze w ten sam weekend na tym samym torze Formułę 3. W Formule 3 w tym roku, jak wiecie, mamy dwóch polskich kierowców, Piotra Wiśnickiego i Kacpra Sztukę. Ten drugi, między swoim ostatnim występem, a tą Imolą, był obiektem wywiadu udzielonego dla Grzegorza, dla portalu Park Ferme, z Helmutem Marko. I teraz Kacper będzie miał realnie szansę pokazać, że Helmut mógł się mylić. Że tor, na którym Kacper wielokrotnie wygrywał też we włoskiej F4 i ten tor zna naprawdę świetnie, to pokazał w zeszłym roku, to chyba najbardziej komfortowe środowisko, na jakim on może się znaleźć, bolidem, który jest dla niego ciągle czymś nowym.
Tak, ale mimo wszystko nie pompujmy balonu nie wiadomo do jakiego rozmiaru i tutaj też myślę, że to jest dobry moment, żeby trochę stonować te nastroje i nie spodziewajmy się tego, że tutaj nagle wszystko się kompletnie nam zmieni, bo raczej tak nie będzie. Mamy nadzieję oczywiście na to, że ta znajomość toru pomoże Kasprowi lepiej się zakwalifikować, bo to jest ten główny problem. Tylko to też nie jest tak, że to tylko Kasper jeździł na tym torze. Nie, cała stawka jeździła na Imoli wielokrotnie pewnie. Więc ten tor znają, lubią i szanują. Ja
teraz
się szanuję.
Zaskoczę, słuchaj, jedną rzeczą. No. Nie wiem, czy wy sobie z tego zdajecie sprawę. Tam realnie jest chyba 45 minut treningu. Takich czystych jazd. Mhm. Oni ruszają, słuchajcie, rozkład jazdy. W piątek wszystko rozpoczyna się o 9:55.
Zacznie wcześniej.
I to jest Formuła 3. Potem jest trening Formuły 2, 11:05. FP1 rusza 13:30, mówię o Formule 1. Dalej, 15:05, od razu masz kwalifikację Formuły 3. Czyli masz tam te 45-50 łącznie z wyjazdem i tak dalej, minut, gdzie siedzisz w bolidzie, słuchajcie, tak? I potem od razu każą ci jechać kwalifikacje o 15:05, o 16:00 zaczynają się kwalifikacje F2, o 17:00 rusza drugi trening Formuły 1. To jest piątek. Mhm. W sobotę mamy sprint F3, 10:05, FP3, Formuła 1, trzeci trening o 12:30, potem jest sprint F2 o 14:15, F1 kwalifikacje ruszają o godzinie 16:00, a wyścigi niedzielne, Formuła 3, 8:30, Formuła 2, 10:00, Formuła 1 dopiero 15:00. Mhm. Czego się spodziewasz? Bo jakby ja nie do końca zgadzam się z tym, że nie można mieć pewnych oczekiwań, bo jednak mimo wszystko, kurczę, jest ciężko i będzie ciężko, ale to jest to miejsce, gdzie powinniśmy
zobaczyć krok naprzód.
No oczekujemy,
że będzie lepiej, ale też mówię o tym, że nie byśmy nie szli w tą stronę, że za chwilę Kacper tutaj wygra kwalifikacje, wygra wyścig, generalnie skizmicie z planszy.
Spójrzmy na poprzednie wyniki Kacpra i zobaczmy, zaobserwujmy postęp. To jest ważne, po prostu postęp.
No żeby było lepiej.
Czy o 3, czy o 5 pozycji postęp, nie o 15.
Kibicujemy i niech tak będzie, no ale mówię, to jest duży moment w sezonie, bo to jest pewnego rodzaju, moim zdaniem, mimo wszystko weryfikacja oczekiwań na ten sezon.
Piotr Gwiśnicki też myślę, że będzie miał okazję się wykazać. Obiekt europejski, znany chyba wszystkim doskonale, zwłaszcza z tych serii, nazwijmy to, juniorskich.
Pokrótce, rozkład jazdy. Nie piątek ruszałem. Jeszcze raz. F3, trening 9.55, F2 trening 11.05, F1 pierwszy trening o 13.30, potem te kwale, tak jak mówiłeś, 15.05, jeżeli chodzi o F3. F2 to jest 16, to oczywiście wszystko może się delikatnie zmieniać, jeżeli będą jakieś tam większe wypadki i potrzeba napraw band. I drugi trening o 17 w piątek, sobota. Sprint 10.05?
No czytaj drugi raz.
Okej. F1, FP3 12.30, F2 sprint 14.15, kwalifikacje F1 o 16. IndyCar, kwalifikacje startują o 17. I to jest bardzo ważna sprawa. To są oczywiście kwalifikacje do Indy 500, które są tydzień wcześniej niż wyścig. I tutaj uwaga, to będą bardzo długie kwalifikacje. I ze względu na kolizję z kwalifikacjami F1, komentarz pojawi się z mniej więcej godzinnym opóźnieniem. My powinniśmy pojawić się około 18, myślę, z polskim komentarzem. Do tego czasu będzie oczywiście puszczony komentarz angielski. Więc spokojnie, nie będzie tak, że to będzie cisza i jeżdżące tylko auta w kółko. Chociaż myślę, że i tak przy Indy 500 to nie jest nic aż tak złego.
Ja powiem, że komentarz w kwalifikacjach do Indy 500 ograniczy się do tego, że skupiasz się na tym kierowcy, który właśnie jedzie, szukasz ciekawostek. No,
trochę jest tego oczywiście podcast. Będziemy patrzeć oczywiście na to, jak to będzie wyglądało. Będziemy to komentować w trójkę z Mikołajem Kamińskim. Będziemy się gdzieś tam zmieniać, żeby też sobie to
świeżej, żeby jakieś
odelżyć trochę i faktycznie, żeby właśnie było trochę inne spojrzenie, żeby to inaczej wyglądało. F3 niedziela, F3 główny wyścig 8.30, F2 o 10, F1 o 15 i o 21 IndyCar, tam będą się już ostatnie karty rozgrywały.
I to realnie fajnie sobie na to zerknąć, na to IndyCar, zwłaszcza to wieczorne pole day. Tym bardziej, że to nie psuje wam jakoś tak bardzo niedzieli, bo niedzielę możesz się spędzić całą. W ogóle to będzie taki weekend, gdzie będzie naprawdę przez cały weekend motorsport na najwyższym poziomie, bo macie rundę europejską, fajny tor, naprawdę fajny tor i macie trzy kompletne serie, F1, F2, F3. Do tego dochodzi wam jeszcze IndyCar z tymi kwalifikacjami. One na owalu budzą emocje. Naprawdę budzą emocje. Przypomnij mi, 370 średnio w takiej prędkości mniej więcej kierowcy będą celowali?
No, najlepsi tak.
Wiecie o co chodzi, nie? Jakby średnio na czterech okrążeniach. Prąbany w ogóle. Mhm. Niesamowite. Przy okazji Indy 500. No to jegomość, patrz na kamerę, przygotowuje film o Indy 500, który powinien was wprowadzić ten nastrój oczekiwania.
Z gościem.
Ten weekend kwalifikacje.
Prawdopodobnie.
W kolejny weekend kolejne kwalifikacje. Gościa nie zgadzam.
Nie zdradzamy gościa absolutnie, bo jeszcze też nie mamy pewności, czy ten gość będzie. Tak stuprocentowej. Właśnie zorientowałem, że źle godzinę przeczytałem. Z tym bardziej. Natomiast faktycznie ten gość ma być. Jeżeli wszystko się złoży, tak jak złożyć się powinno.
Więc trzymamy kciuki, żeby się udało. Film o Indy 500, który opowiem trochę więcej szczegółów na temat tego, jak
przed
to wygląda.
Przed kwalifikacjami jeszcze powinien się pojawić.
Co oznacza i co czują też osoby po drugiej stronie całego tego spektaklu.
Przepraszam, na VIA jeszcze będą oczywiście treningi?
Oj, dużo tego. Codziennie pewnie są jakieś jazdy.
Od wtorku zaczynamy jazdy i te jazdy będą szły cały czas praktycznie.
Zapraszamy na VIA Play. Bartek, to skoro przy tym innym motorsporcie jesteśmy, to może to IndyCar.
No.
Słuchajcie, no jest niedziela, my z Bartkiem wróciliśmy z komentarza pierwszego wyścigu tak naprawdę na torze Indianapolis, to jest ten wyścig na obiekcie wpisany w owal, wyścigu, który padł całkowicie łupem Alexa Palou, bo tam był pole position i była wygrana przez Hiszpana.
A to nie była taka łatwa wygrana.
Hiszpania z tej klasyfikacji generalnej. Były emocje na początku tego wyścigu, końcowa była zbyt spokojna moim zdaniem. I Alex Palou tą wygraną wcisnął się na pierwsze miejsce w generalce, słuchaj.
Tylko ta spokojna końcówka to trochę też wina tego, że Marcus Ericsson się zaplątał tam w tej całej walce.
Przeszkodził
Willowi Powerowi, który faktycznie nie był w stanie tej walki nawiązać z Alexem Palou. Potem już Hiszpan wykorzystał w 100% tą pozycję na torze. Odjechał i tyle go widzieli. To było takie zwycięstwo, jakie znamy z zeszłego sezonu, kiedy to idealnie podjęte decyzje strategiczne w momencie zjazdu i o innych rzeczach decydowało o tym, że Alex Palou mógł wykorzystać swoją prędkość i po prostu wygrać wyścig.
Ale pierwszy stint wcale nie był taki fajny. Christian Lundgaard wyprzedził Alexa Palou i tak naprawdę spodziewaliśmy się tego, że strategicznie Alex będzie chciał wykorzystać te miękkie opony, a Lundgaard mu to kompletnie uniemożliwił. Więc to było bardzo ciekawe. Wszyscy prognozowaliśmy, kiedy strategie się zjadą, kiedy coś się zmieni. Nic się nie zmieniło. Oni pojechali stinty mniej więcej równej długości, tylko na różnych zestawach opon. Bardzo ciekawe, że opony nie były tak istotnym tematem.
Tak. To był w sumie
jedno koszyn tylko.
Potwierdziło, i to przez zatrzymany samochód na torze Luki Giotto. potwierdziły się te przypuszczenia o tym, że to był wyścig zdecydowanie dla czerwonej mieszanki, nie dla czarnej, lepszy. Czy czegoś tutaj zabrakło? No zabrakło może faktycznie tych emocji na sam koniec. Tam była próba zbliżania się kilku kierowców do siebie,
ale
nie za dużo z tego Armstrongiem. Nie za dużo z tego faktycznie wyszło. Alex Palou prowadzi w generalce. Było dużo walki na początku, tak jak mówiłeś, chociażby Santino Ferrucci wrzucający z toru Romana Grosjeana. Ta początkowa walka, ten Newgarden próbując sam atakować, duży młyn się w ogóle zrobił na samym początku. To nie był jakiś bardzo nudny wyścig, bo takie możemy do tego podejść, bo wydaje mi się, że mimo wszystko strategii i tak dalej, myślenie o tym wszystkim cały czas sprawiło, że gdzieś się cały czas jakieś emocje w powietrzu były. Dopiero po tych ostatnich pit stopach tak naprawdę trochę nas to wszystko wyhamowało.
Alex Palou pierwszy, Will Power drugi w tym wyścigu na torze w Indianapolis. Christian Lundgaard trzeci, brawo dla niego. Naprawdę świetny, kolejny świetny występ Duńczyka w tym sezonie. Na czwartej pozycji Scott Dixon, piąty Marcus Armstrong, to jest ten człowiek, który współpracuje z Angelą Callen w tym roku, z tą Angelą, która wcześniej pracowała z Hamiltonem. Po raz drugi jest piąty w tym roku Marcus, ale ten jego pierwszy, piąty...
Ale on bardzo dobrze progresuje, bardzo mi się to podoba z roku do roku.
25 w St. Pete, wiemy dlaczego, potem był 12 w Long Beach, 9 w Alabamie, 5 teraz, plus punkcik za prowadzenie, ale to piąte miejsce to był Thurman. Thurman się nie wlicza tutaj i całe szczęście dla takiego gościa jak Will Power. Słuchaj, Will Power na 4 wyścigi, które jakby liczą się w generalce, był 2., 6., 2., 2. Alex Palou 4., 1. Przepraszam, 4., 3., 5., 1.
Do 10 punktów różnicy między nimi.
Ale Penske ciągle to mają, tylko po prostu Newgarden się trochę pogubił. McLaughlin bardzo dużo zyskał wczoraj przez tę neutralizację.
Świetnie pojechany wyścig, powydłużane stinty, te overcuty zadziałały na jego korzyść i ta neutralizacja była dla niego w idealnym momencie jeszcze.
I jeszcze, jak to mówiłem, shout out to Will Power, bo naprawdę obie decyzje o pit stopie, ta druga trochę za wcześnie, ale obie wprowadziły pewne zamieszanie i wydawało się, że ten undercut Willa Powera na początku naprawdę
najpierw
mega zadziałał.
Najpierw wyprzedził Christiana Lundgaarda na tym pierwszym pit stopie, a przy drugim prawie się udało, i gdyby nie ten Marcus Ericsson.
Alex Palou, tak. Także naprawdę, naprawdę super. Penske to mają, plus Colton Herta, który z 24 pozycji skończył wyścig, słuchaj, na
7 miejscu.
To nie jest tak źle, biorąc
nie, no,
pod uwagę
brawa
to, że mu się
Colton
McLaughlin tam wcisnął,
17 pozycji zyskanych w trakcie
dostał
wyścigu.
Biggest mover, widziałem.
Tak.
A, i jeszcze jedna rzecz, bo ktoś zwrócił uwagę jakiś czas temu i była taka dyskusja, nie pamiętam już gdzie, ale chciałem tylko przypomnieć państwu. Ktoś uczepił się Jamie Chadwick, mówiąc, że Indie NXT ją weryfikuje.
U nas, kurczę, na grupie.
To nie jest do końca tak. I w zeszłym sezonie w Indie NXT, czyli w takiej, jeżeli byśmy przyjęli tą nomenklaturę...
To jest Formuła 2.
Tak, to powiedzmy. Czyli tak jakby no, trochę niżej niż IndyCar. I ci kierowcy, którzy tam się świetnie pokazują, potem mogą, jak chociażby, nie wiem...
No,
Lundqvist
w tym sezonie.
Siegel, no,
Christian innych. Rasmussen, który w zeszłym roku był mistrzem.
To są goście, którzy potem trafiają do IndyCar. Jamie Chadwick na początku zeszłego sezonu miała bardzo duże problemy, ale w końcówce tam były wyniki.
A tam były też problemy, jeżeli chodzi o auto i te problemy trochę wróciły w ten weekend. W pierwszym wyścigu, bo były dwa wyścigi NXT, najpierw było trzecie miejsce, a potem była awaria skrzyni biegów i tam było które 16.
16.
Ale to przez awarię. Potem od połowy sezonu Jamie punktowała w Indie NXT w zeszłym roku, tak. Tam było 10, 10, 8, 10 i 6 miejsce. Były też tam 12, 15 i 12. Żeby też nie być gołosłownym. Ten początek sezonu był też trudny i
ale
pechowy.
Tak, bardziej pechowy niż trudny, w sensie, no jasne, że tak, ale wiesz, no była trzecia, to jest jej pierwsze podium w IndyCar. Ja wiem, że ktoś powie, że no ale powinna od razu zaskoczyć. Może i powinna, ale z drugiej też strony spokojnie. Mimo wszystko moim zdaniem Jamie Chadwick pokazuje, że tam jest prędkość, tylko po prostu potrzebuje więcej czasu. I wiesz co? Tak jak często jest tak, że... wydaje mi się, że panie w motorsporcie mają tą łatwość w przyciąganiu sponsorów. Mhm. I to dobrze dla nich. Mhm. Tak, ta rzecz paradoksalnie tutaj działa na korzyść Jamie, bo też dzięki temu jeździ dla Andretti, dla jednak ekipy, która mimo wszystko, nawet jak nie wychodzi im w tym sezonie, spokojnie. Tam są zasoby, tam są możliwości. Dla ekipy, która pozwalałaby tobie teoretycznie przerzucać się między... No to nie jest Penske, gdzie możesz, wiesz, jak chłopaki, tu IMSA, tu Formuła E, w ogóle swoją drogą chcę wziąć na uwagę, stary. Wczoraj Penske wszędzie drugie.
Tak.
Wszędzie drugie. Daj mi, Jamie, jeszcze chwilę czasu, ale moim zdaniem ten sezon, mam nadzieję, no jeszcze... dwa czy trzy wyniki w top 5, a to już będzie naprawdę wiele. No i właśnie a propos tego, gdzie pański drugie, Bartek, łek na spa.
Łek na spa z wielką kraksą Cadillaca z numerem 2. Earl Bamber postanowił, że to jest dzień, w którym on popełni jeden z większych błędów w swojej karierze. Na prostej Camel chciał wyprzedzać Porsche, wyszło z tego tyle, że uderzył w BMW i Cadillac się rozpadł dosłownie na kawałki. Naprawa trwała prawie 2 godziny i 10 minut po planowanym końcu wyścigu, czyli o 19.10 wróciła rywalizacja na pozostałe 104 minuty ścigania. To sporo kosztowało załogi, które miały mniej niż 10% wirtualnego poziomu energii, więc na przykład straciło na tym Ferrari numer 50 i AF Corse 83, Robert. Czyli Robert. Jota 12 i Porsche 6 miały pełne baki.
Więc... Jota czy Jota, jak ty mówisz?
Jota, 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 nie wiem.
Ja nie wiem, jak mówić poprawnie.
Jesteśmy w Polsce, mówmy po polsku.
Zawsze możemy mówić po polsku, jakby to jest zawsze opcja, nie? Ta druga opcja tak. Już bardziej specjalistyczna, więc możemy
mówić. Więc faktycznie mamy zwycięstwo i to podwójne Porsche. Co prawda jedno prywatne, drugie fabryczne. Fabryczne wystawiane przez Penske, znaczy obsługiwane przez Penske.
Stevens i Aylot wygrali.
Potem dwa Ferrari, potem znowu Porsche i potem dwie Toyotki, potem dopiero Robert Kubica na 8 pozycji.
Ale prosiaki też wygrywają, jeśli chodzi o LMG T3, bo Mantej i EMA i Pure Racing zdobywają dwa pierwsze miejsca, a potem masz Iron Lynxy na podium i Iron Dames poza podium.
Jeszcze patrzę, tak kto tutaj nam poodpadał. Lamborghini Iron Lynx odpadło. Tak.
Znaczy wiesz, Lamborghini Iron Lynx, Iron Lynx w tym roku jeździ Lambo, więc jak generalnie...
Ja mówię o Hypercarze. Tak. Hypercarze 63, które odpadły. Odpadło Porsche 5.
A, Jason Button.
Tak, więc... Było sporo problemów, ten w ogóle wyścig dla WRT, który to był domowy wyścig oczywiście na SPA, nie do końca się ułożył tak, jak ułożyć się powinien. I Callum Ilott, człowiek, który to wygrał ten wyścig ze Stevensem, prawdopodobnie zobaczymy go w trakcie Indy 500. Taka ciekawostka.
Ciekawostka, bo są, są najszybsze czasy okrążeń podane. Pamiętasz, jak tam robi Formuła 1 na Spanie? Mhm. Kamui Kobayashi Hypercarem. 2.00747 w kwalifikacjach. W wyścigu 2.02. Sarabowi w LMG T3 w kwalifikacjach 2.20 zrobiła. To są szybkie konstrukcje. To nie jest to, co kiedyś Porsche potrafiło robić, ale regulamin jest taki, jaki jest. Ale jedno jest pewne. Po pierwsze...
Niesamowita popularność, łek.
To jest... I mega, mega, mega one wyglądają. Mhm. Zazdroszczę wszystkim, którzy byli w ten weekend na SPA i że było was tak dużo. I to jest super, że łek zaczyna działać tak, jak miał działać. I mega fajnie wyglądałem. I Porsche'aki, i Cadillac, przecież jak to brzmi.
Był bardzo dobry wyścig swoją drogą.
Ferrari, jakie piękne. Więc fajnie. Fajnie, naprawdę fajnie. Niech to się dalej rozwija. Dobrze chłopaki robią. Dobry przekaz idzie. Nie?
I Bartek Zmazlik drugi na Narodowym.
Tak, a Interopol, bo o tym nie mówiliśmy ostatnio, jak się wypomniał, tak my wiemy, że...
Faktycznie uciekło nam, ale to też kwestia tego, że był dzień przestawienia i to też nastroje wybiło z rytmu, faktycznie wygrali, to było blisko tego, że LMS, podwójnie wygrali, tak, no ale niestety tam 34
się zepsuła. Nawet w LMGT3 była szansa na coś więcej, tylko tam się popsuły się rzeczy.
LMP3, Bartek.
A co powiedziałem?
LMGT3, nie wiem, co zrobiłeś.
LMP3, no widzisz, tutaj mój mózg działa tak, jak działa czasami. Tak, także trzymamy dalej kciuki, długi dystans, nie tylko łek, też LMS, ale wiecie, bo Robert tam jeździ też, więc...
Tak, Robert jeździ tu i tu, łączy super. Dwa programy jak najbardziej.
Fajnie, że możemy sobie tam machać biało-czerwoną flagą w tych seriach wyścigowych i machajmy tą biało-czerwoną flagą jak najwięcej, chociaż tam możemy sobie te emocje nasze motorsportowe rozładować. Mówię też, że w żużlu Bartek Zmaznik drugi, nie? Tak,
super. Na Stadionie Narodowym zresztą.
Czy chciałbyś coś jeszcze dodać? Ja tylko powtórzę, super koszulka, naprawdę. To jest kolekcja Athletics, w ogóle bardzo lubię to. I druga rzecz, Boże Ciało, widzimy się we Wrocławiu, słuchajcie, Red Bull Speedways.
Zapraszamy, jak najbardziej, zapraszamy,
zachęcamy. Będziesz mógł na żywo posłuchać bojdu Formuły 1 z V8, zajebiste.
Przedewis Kucar będzie go prowadził.
Chyba, że my się tam włamiemy, ale ma być poznać Małysz na pewno miejscu, wiesz?
Adam Małysz, no. Adam Małysz rajdówką będzie.
Kuba Przygoński ma być.
Maciej Janowski.
Jacie. Będą fajne rzeczy. Budnik i
Kacper Sztuka.
Kacper Sztuka ma być. Wow. Zapraszamy bardzo serdecznie, moi drodzy, 30 maja we Wrocławiu. I jeszcze raz powiem, moi drodzy, dziękujemy wam bardzo za to, że byliście z nami w tym podcaście. I pamiętajcie o tym, że nas, no to możecie znaleźć na
Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na TikToku.
Na Patronite.
Chociaż ten TikTok to tak troszkę martwy od jakiegoś czasu. Na Patronite oczywiście bardzo wszystkim patronom dziękujemy. Myślę, że niedługo w końcu usiądziemy, zrobimy ładnego live'a przy okazji Imoli z wami i porozmawiamy.
Ale to będzie hardcore.
No właśnie dlatego będziemy musieli to znaleźć jakoś raczej popołudniową porą. Się szykujcie, że pewnie coś zrobimy, bo będzie tego sporo, ale w sobota jest Nie widzę tego wciśniętego w sobotę.
Nie. No, niedziela raczej.
Raczej niedziela.
Przez te kwalifikacje tak... do Indy 500, słuchajcie, bo to tak...
Myślę, że sobie podsumujemy.
Zobaczycie na wyścig. Viaplay.
Zobaczymy, spróbujemy jakoś to wszystko pogodzić ze sobą. Nie wiem jeszcze jak, ale będziemy wam na pewno dawać znać. Zapraszamy też na grupę na Facebooku, na Discorda. Te wszystkie linki oczywiście na dole w opisie. Zapraszamy na stronę Park Firmę. Będziemy mieli wysłannika na Imoli, również Kacper na Imole jedzie, więc będziemy mieli, tak powiem, z samego źródła informacje. Chyba wymieniłem wszystko. Chyba tak. YouTube oczywiście, Spotify, Apple Podcast. Gdzie bądź.
Dziękujemy za łapki w górę na ostatnim podcaście w ogóle. Powinniśmy zrobić teraz takie coś, że jeżeli ktoś został do tego etapu, to powinien jakąś, wiesz...
Watacha.
Frazę klucz. Wpiszcie Watacha w komentarz.
No, już kiedyś było. Tak.
Poprosimy, jeżeli posłuchałeś nas do tego momentu, pisz komentarz.
Zostaw komentarz o treści Watacha.
Dziękujemy.
Sylwek Wardęga skończył, to ktoś musi kontynuować.
Dzięki.
Cześć.